Biogród.
Program realizuje Piotr Król, przed mikrofonem Małgorzata Maksym. Dzień dobry, kłaniamy się w to kolejne sobotnie przedpołudnie w audycji Dom i Ogród. W programie, w którym mówimy o tym wszystkim, co może nam się przydać zarówno w domu, jak i w ogrodzie, co sprawi, że będzie nam się mieszkało, spało, czy wypoczywało lepiej, zdrowiej, komfortowo. Podpowiadamy więc różne rozwiązania, mówimy o trendach w tym zakresie, nowościach rynkowych. Każdy w tych audycjach może znaleźć coś dla siebie, albo pewne podpowiedzi, rozwiązania dla najbliższych znajomych czy przyjaciół, bo wiedzy nigdy za wiele. Pytania do naszych ekspertów, a także Państwa doświadczenia w prowadzeniu ogrodu, uprawy kwiatów czy remontu przyjmujemy pod adresem domiogrodmałparadio.lublin.pl, pisane łącznie i bez polskich znaków. A archiwum audycji można znaleźć na stronie internetowej naszej radio.lublin.pl, w zakładce oczywiście Dom i Ogród. A o czym powiemy dziś w programie? Między innymi o drzewach i krzewach, które zdobią ogrody w okresie jesienno-zimowym, czyli po zrzuceniu liści, a to za sprawą kolorowych pędów, albo poskręcanych na tak zwaną mokrą łóżkę, czy też szczególną strukturę kory. A w drugiej części programu będziemy mówić o oszczędzaniu prądu w codziennych czynnościach domowych, w aspekcie zmniejszania rachunków, bo niewielkie zmiany naszych przyzwyczajeń mogą mieć znaczący wpływ na wysokość naszego budżetu domowego, ale to też dobranie odpowiedniej taryfy. Szczegóły już za chwilę. Dom i Ogród do 12. Zapraszamy, zaczynamy.
Dom i Ogród.
Zaczynamy od ogrodu i powiemy właśnie o tych różnych pędach, o tych drzewach, krzewach, które mogą zdobić nasze ogrody. Warto temu się przyjrzeć właśnie w tym czasie, okresie jesienno-zimowym, kiedy już nie ma liści na drzewach, a o tym powie doktor habilitowany Mariusz Szmagara, Instytut Produkcji Ogrodniczej, Zakład Roślinozdobnych i Dendrologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Przede wszystkim mamy za oknem już brzydką, pochmurną często pogodę. Brakuje śniegu, ale nawet kiedy spadnie już pierwszy śnieg, to szczególnie możemy wtedy dojrzeć ciekawe aspekty u roślin, ale również i teraz właśnie. Niektóre gatunki, odmiany właśnie drzew, krzewów są atrakcyjne przez cały rok, ale dopiero teraz, jesienią czy w okresie zimowym, można powiedzieć, że odkrywają w sobie to piękno, które mają ukryte pod liśćmi. Właśnie kiedy opadną już liście, widzimy ciekawe pędy, często w różnych kolorach, albo ich fakturę, albo nawet jakieś abstrakcyjne wzorki na ich powierzchni, czy duże na przykład śpiące pączki, które dopiero będą się rozwijały w następnym sezonie wegetacyjnym. Trzeba przyznać, że ich kolorowe pędy ożywiają również ogród, krajobraz w tym właśnie okresie zimowym, chociaż przykryte bielą śniegu, i wtedy wyglądają, bym powiedział, najatrakcyjniej w tym okresie. Ale tutaj myślę, że możemy rośliny, w ogóle drzewa czy krzewy podzielić na pod względem dekoracyjności, nie tylko kolorowe pędy, ale także ich pokrój, dodatkowo owoce i, tak jak wspomniałem wcześniej, elementy na samych pędach.
Warto więc zaprosić do ogrodu drzewa i krzewy, które w zimie mimo utraty liści stanowią ozdobę ogrodu. Jakie zatem będą to rośliny?
Jeśli mówimy o kolorowych pędach, to tutaj myślę, że w pierwszej kolejności należałoby wymienić dereń biały. To jest tak naprawdę taka klasyka wśród roślin o właśnie obawnych pędach. I tutaj chociażby derenie o czerwonej czy purpurowej korze, to mają odmianę Sibirica, Elegantissima, Variegata, chociaż Variegata bardziej znany jest w okresie letnim, bo on ma liście zielono-białe, ale także pędy ma później dopiero widoczne czerwone. Ciekawą odmianą jest także odmiana Spaghetti o pędach czerwono-pomarańczowych, czy chociażby odmiana White Gold. Jest to odmiana wbrew nazwie o pędach w kolorze żółtym czy żółtawo-zielonym. Ale tutaj też należy wspomnieć o innych gatunkach, takich chociażby jak Salix mupiniensis, czyli wierzba mupińska. Jest to dość ciekawa wierzba o czerwonych pędach, u nas często uprawiana w formie piennej i dużych czerwonych pąkach. Jest to na pewno gatunek, któremu trzeba się przyjrzeć z bliska. Wygląda naprawdę tak dość ekscentrycznie. Dodatkowo ma w okresie letnim duże liście. Te liście bardziej przypominają liście czereśni niż wierzby, ale mimo wszystko jest to wierzba. Podobnie Tutaj trzeba było wspomnieć o roślinach z rodzaju prunus, czyli ozdobne wiśnie. Można powiedzieć, że w tym okresie wiśnie nie zachwycają tak jak w okresie wiosennym, to jest bezdyskusyjne, ale jest chociażby taki gatunek, który tak, jest to prunus macti, jest to czeremka matka, zwana też właśnie wiśnią mandżurską, która ma bardzo, bardzo dekoracyjną korę. Tutaj należy wspomnieć o odmianie Amber Beauty. To właśnie jej kora przez większość sezonu, właśnie szczególnie na młodych gałązkach, ma kolor właśnie bursztynowy, no i najlepiej właśnie widoczny w okresie jesienno-zimowym. Podobnie, jeśli mówimy o brzozach, to tutaj one będą wprowadzały dużo tego naturalnego wdzięku do ogrodu. Nie tylko ich delikatne wiotkie pędy dają lekkość kompozycji, ale także są niezastąpione w różnego rodzaju zestawieniach pokrojowych, a także niektóre odmiany w tych zestawieniach kolorystycznych. Tutaj w pierwszej kolejności mam oczywiście na myśli w zestawieniach pokrojowych znaną naszą odmianę brzozy brodawkowatej, odmiany Jungi o począcym pokroju, ale też mamy brzozę pożyteczną i tutaj chociażby jej odmiany Dorenbos czy Longfrank. Są to odmiany o śnieżno-białej wręcz korze. Też będą się super prezentowały w ogrodach naturalistycznych. Jeśli mówimy o takich gatunkach, o kolorowych pędach, to oczywiście tutaj klasykę też będzie stanowił złotlin japoński, Carya japonica. On ma z kolei pędy w kolorze, bym powiedział, trawiasto-zielonym, takie żywo-zielone, błyszczące i właśnie też one będą pięknie się prezentowały, przykryte pierwszym śniegiem.
Oprócz tych drzew i krzewów z kolorowymi pędami są też takie, które mają ciekawą strukturę kory.
Bo tutaj też mamy takie gatunki, które będą właśnie nie tylko dekoracyjne z samej błyszczącej kory, ale także możemy na tej korze zauważyć różne dodatki. Mam tu na myśli, nie wiem, łatki, plamki, łuski i chociażby korę w kolorze moro, nazwijmy w ten sposób, może ma na pewno platan klonolistny. Kora jest szara, błyszcząca, ale łuszczy się i odsłania wewnętrzne warstwy, które są kremowe, oliwkowe, żółte, zielonkawe i tak jak wspomniałem, jest właśnie, daje taki obraz no, w kolorze moro. Podobnie jest taki gatunek jak stawercja kameliowa o bardzo delikatnej, czerwonej korze, która łuszczy się i odsłania żółte i ciemniejsze, cynamonowe spodnie warstwy. Podobnie orszelina szara też ma bardzo ładną, łaciatą korę, ale też jest klon zielonokory tak zwany, który na grubszych gałęziach, konarach, ma po prostu zieloną korę właśnie w białe paski. Szczególnie dobrze widoczne gdzieś tam w miejscach ocienionych. Podobnie też mamy taki gatunek jak klon strzępiastokory. Właśnie zachwyca gładką, lśniącą, jasną brązową korą, która łuszczy się takimi cienkimi warstwami. Właśnie też ten efekt jest bardzo dekoracyjny w okresie zimowym. Także takich gatunków mamy tak naprawdę no, bardzo, bardzo dużo, które są dekoracyjne w tym okresie.
A już po przerwie powiemy też o owocach, które długo jeszcze po zrzuceniu liści pozostają na drzewach, na krzewach i przyciągają różne ciekawe ptaki.
Dom i ogród.
Także wśród drzew i krzewów bardzo popularnych występują gatunki o kolorowych pędach, czy też ciekawej strukturze kory.
Również swoje wdzięki odsłaniają niektóre gatunki róż. Mam tu na myśli głównie różę czteropłatkową. To ona ma właśnie pędy pokryte dużymi, licznymi takimi koralowo-czerwonymi kolcami o takiej rozgałęzionej nasadzie. Podobnie róża gęstokolczasta. Jest to róża, która ma znacznie delikatniejsze te kolce, ale jest ich sporo i też wyglądają bardzo, bardzo atrakcyjnie. Jeśli tutaj mówimy właśnie o samej dekoracyjności, to nie tylko pędy, nie tylko te dodatki, ale także i pokrój roślin, bo ciekawie na pewno będą wyglądały rośliny o pokroju płaczącym, tak jak wspomniana brzoza, właśnie w odmianie Jungi, ale tutaj też należałoby wspomnieć o chociażby o niektórych gatunkach wierzb, jak chociażby nasza pospolita wierzba, iwa w odmianie pendula, czy morwa czarna w odmianie pendula. Tutaj jeśli mówimy o wierzbie iwie, to mamy akurat odmianę Carly Locks o takich jeszcze dodatkowo poskręcanych, no powiedzmy w stylu mokrej Włoszki, pędach. Te fantazyjnie poskręcone pędy to występują również u innych gatunków. One stanowią doskonały dodatek florystyczny do kompozycji, ale też możemy dodać je w czasie zbliżających się, prawda, świąt, jak będziemy robić stroiki bożonarodzeniowe, możemy dodać je właśnie do takiego stroika. I tutaj należy właśnie wspomnieć o Leszczynie Pospolitej w odmianie Konkorta, czy wierzby mandżurskiej odmiany Torturosa, podobnie wierzba argentyńska, elektrofruktuoza i tak samo modrzewie. Modrzew japoński też ma takie powyginane fantazyjnie pędy w odmianie Diana. Niektóre także modrzewie europejskie, odmiany modrzewia europejskiego. W każdym bądź razie oprócz tych wymienionych elementów również będą stanowiły duży walor dekoracyjny różne dodatki. Mam tu na myśli chociażby takie jak korkowate narośla. I tutaj trzeba chociażby wspomnieć o czmielinach, a szczególnie właśnie o czmielinie oskrzydlonej, chociażby w odmianie Compactus. Ona raz, że jesienią przebarwia się bardzo ładnie na takie płonące barwy, a później w tym okresie bezlistnym bardzo ciekawie wyglądają te korkowate narośle.
Tych ciekawych drzew i krzewów jest wiele. Są też takie, które mają długo, długo jeszcze po zrzuceniu liści owoce, co przyciąga różne gatunki ptaków.
Również mówiąc o tych dodatkach, należałoby wspomnieć o takich osobliwościach dość ciekawych, które no, niektóre mogą się kojarzyć, że wyglądają niczym z horroru, a mianowicie mam tu na myśli tak zwane taśmowate pędy. Są one spłaszczone, często u niektórych gatunków w części szczytowej zawinięte w kształcie pastorału. To przede wszystkim bezczarny w odmianie monstruoza, czy również kasztanowiec biały, tak samo odmiany monstruoza. Dekoracyjna jest również wierzba sachalińska, też odmiany sekka o właśnie spłaszczonych pędach, takich asymetrycznych, wręcz płaskich. Ta odmiana często też używana jest przez florystów do różnego rodzaju kompozycji okolicznościowych czy do stroików. Także takich gatunków to mamy całkiem sporo, ale że tak powiem, nie tylko te same dodatki, bo również w okresie bezlistnym bardzo dekoracyjnie będą się prezentowały krzewy, które przez długi okres czasu utrzymują owoce. I tutaj te owoce właśnie z jednej strony wyglądają bardzo ładnie, bardzo ciekawie, też przykryte pierwszym śniegiem, no dają taką romantyczną atmosferę, bym powiedział, w ogrodzie, ale też one będą dostarczały pokarmu ptakom w naszym ogrodzie, będą przyciągały ptaki do ogrodu, jeśli ktoś lubi je obserwować, to takie gatunki niewątpliwie powinien posadzić. Na pewno te krzewy będą dostarczały pożywienia ptakom, ale też będą dawały schronienie dzięki właśnie gęstym pędom.
Jakie to krzewy i drzewa do tych z owocami należą?
I tutaj do takich gatunków, które dają właśnie pokarm ptakom, należałoby je podzielić na dwie grupy, a mianowicie pierwszą będą stanowiły chociażby te gatunki, których owoce są, nazwijmy to, miękkie i tutaj będą chociażby niektóre pnącza, jak winobluszcze, zaroślowy, japoński. One chętnie są odwiedzane przez ptaki i właśnie są zjadane o ich owoce. Winorość pachnąca, także wicioprzewy, czy nawet hortensję pnącą też ptaki nie pogardzą. A drugą grupę będą stanowiły już, powiedzmy, krzewy, które mają owoce z bardziej twardą skórką, które pozostają często długo na pędach, nawet do końca zimy i są sukcesywnie przez ptaki wyjadane, chętnie odwiedzają je właśnie kosy, kwiczoły, ale także szpaki na początku zimy, czy nawet już jak powrócą bardzo taką późną zimą do nas, to z tych owoców korzystają i na pewno to będą berberycy, tumberga, pospolity, jarzęby, pospolity, szwedzki, mączny, także rokitnik chociażby, kalina koralowa, to oczywiście owoce są zjadane w pierwszej połowie, na początku zimy, ale także irga pozioma, tych owoców ma bardzo dużo i długo się utrzymują na pędach. Są to owoce o często bardzo takich jaskrawych barwach, czerwonych, purpurowych, niektóre powiedzmy są pomarańczowe, czy chociażby ozdobne jabłonie, tak zwane rajskie jabłonie, które chętnie właśnie są odwiedzane przez ptaki i te owoce utrzymują się bardzo, bardzo długo na pędach. Także naprawdę tych krzewów jest, czy drzew sporo, mamy tutaj w czym wybierać i możemy się cieszyć ich dekoracyjnością przez naprawdę znaczną część roku, nie tylko w okresie letnim czy wiosennym, kiedy widzimy kwiaty, później liście, ale także dzięki barwnym pędom, dzięki owocom i temu, że dają właśnie schronienie i pożywienie dla ptaków, wprowadzają dużo kolorytu i dużo radości do naszego otoczenia.
O czym mówił doktor habilitowany Mariusz Szmagara, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Warto więc pomyśleć o posadzeniu takich drzew i krzewów, które zdobią ogrody przez cały rok, a tym samym dostarczają nam różnego rodzaju owoców, czy to jadalnych dla nas, czy też dla ptaków.
Dom i ogród.
Teraz powiemy o oszczędzaniu energii, bo każdy z nas chciałby płacić jak najniższe rachunki, chociażby właśnie za prąd. A im więcej zużywamy, tym więcej płacimy, a wystarczy zmienić te nasze przyzwyczajenia codzienne, wprowadzić pewne zmiany, by już to wszystko inaczej wyglądało. A więc o tym powie doktor inżynier Robert Jędrychowski z Politechniki Lubelskiej.
Po pierwsze trzeba pamiętać o tym, że najwięcej energii zużywają największe odbiorniki i te odbiorniki, które pracują stale. Czyli w naszym domowym otoczeniu będzie to na pewno lodówka, będzie to być może pralka, zmywarka, być może jeżeli ktoś mieszka w domu, energia jest zużywana na zarządzanie wentylacją i tym podobne rzeczy. A więc im większa moc, tym wiadomo, te oszczędności mogą być większe. Warto jakby zrozumieć, jak te urządzenia działają, kiedy na przykład lodówka zużywa więcej energii, czyli jak częściej do niej zaglądamy, wietrzymy ją, że się tak wyrażę, to oczywiście agregat tej lodówki będzie częściej pracował i częściej będzie i więcej energii będzie zużywała. Myślę, że w tym momencie następuje taki dość radykalna zmiana technologiczna. W zasadzie jesteśmy na etapie chyba już końcowym wymieniania telewizorów ze starych telewizorów, jeszcze kineskopowych, co już wątpię, na zdecydowanie nowsze. I te nowe telewizory raczej mają już zdecydowanie mniejszą moc niż jeszcze kilka lat temu, na przykład telewizory plazmowe. Teraz telewizory LED, OLED zużywają czasami 1/4 tej mocy, która jeszcze kilka lat temu dosłownie zużywały to właśnie telewizory większe. Aczkolwiek proszę pamiętać o tym, że naszą tendencją jest też zwiększanie rozmiarów tych urządzeń. Czyli z jednej strony mamy urządzenia oszczędniejsze, ale z drugiej kupujemy urządzenia większej mocy, bo są po prostu większe. Po prostu jakby używać tych urządzeń rozsądnie. Czy telewizor musi być włączony cały czas od powiedzmy 15, 16 do godziny 23, czy aby na pewno jest nam potrzebny. No oczywiście to jest pytanie z innej bajki, nie z oszczędności energii, ale tak to działa. Czy na przykład musimy zagotować za każdym razem cały czajnik wody, jeżeli to jest czajnik elektryczny, czy moglibyśmy nalać dokładnie tyle, ile nam potrzeba, żeby napełnić szklankę. Oczywiście to jest dość duża moc. Czy powinniśmy, nie wiem, robić często pranie, czy może dozbierać, aż będzie pełny wkład i wykorzystać zdolności naszej pralki. To są właśnie jakby takie oszczędności, czyli nie puszczamy prawie pustej pralki, tylko pakujemy tyle, ile producent przewidział i wtedy pralka będzie najbardziej oszczędnie działać. Oczywiście większe oszczędności na pewno, nawet na takich małych działaniach, uzyska rodzina, w której jest więcej osób, a więc częściej te urządzenia są używane i te oszczędności będą widoczne. Jeżeli ktoś mieszka sam, to bardzo trudno uzyskać duże oszczędności, tak powinienem powiedzieć.
Możemy zmienić swoje przyzwyczajenia, niekoniecznie dobre. A jakie są metody oszczędzania energii?
To jest tak naprawdę, samo oszczędzanie energii, to troszkę jest sztuką dla sztuki. Oczywiście, jeżeli przyświeca nam idea ekologii i chcemy być jak najbardziej przyjaźni dla środowiska, to tak. Natomiast wiele osób kieruje się jednak ekonomicznymi aspektami oszczędzania. I tutaj warto sobie przeanalizować swoje zwyczaje domowe po to, żeby móc świadomie na przykład zdecydować, czy warto zmienić taryfę z taryfy G11, która nie ma podziału na strefy, na taryfę na przykład dwustrefową. Czy jesteśmy w stanie na przykład zaprogramować swoje urządzenia, takie jak pralka, zmywarka, a przecież coraz więcej tych urządzeń, no pralka to praktycznie w każdym domu, a zmywarka prawie też w każdym, coraz więcej ich mamy, coraz więcej takich urządzeń mamy w domu, czy jesteśmy w stanie programować je i używać na przykład, żeby tak, żeby załączały się w godzinach, kiedy cena energii jest niższa, to wtedy będziemy mieli wymierne korzyści ekonomiczne, jeżeli nasz typ dnia pracy pozwala na takie działania. Trudno mówić, żebyśmy telewizor oglądali tylko po 22, prawda, jeżeli Liga Mistrzów jest o 19. Cóż za przyjemność oglądania powtórek.
Taryfę możemy dostosować do swoich potrzeb bez względu na to, czy mieszkamy w domu jednorodzinnym, czy też w bloku. A jakie są różnice między taryfami?
Różnica w taryfach jest taka, że jeżeli mamy taryfę G11, to mamy całą dobę tą samą cenę energii. A więc nie ma dla nas znaczenia, czy urządzenie włączamy w środku dnia, czy włączamy w nocy. Natomiast jeżeli na przykład mamy taryfę G12, czyli dwustrefową, to wtedy od godziny 20, nie chcę skłamać, chyba w 23 albo 22, mamy tańszą energię, ale to jest kosztem tego, że w dzień mamy droższą energię. Czyli jakby sprzedawca nas zachęca do tego, żebyśmy więcej energii zużywali wtedy, kiedy ona jest tania, czyli wieczorem, a więc musimy przestawić się ze swoim rytmem dnia, przynajmniej z niektórymi czynnościami, które możemy odłożyć, czy możemy zaprogramować właśnie start urządzenia na godzinę, kiedy obowiązuje już niższa taryfa. I wtedy te oszczędności mogą być istotne, bo te urządzenia mają, jakby są programowane. Zresztą zbliżamy się do świata, gdzie coraz więcej urządzeń będzie programowanych, coraz więcej urządzeń będziemy mogli ze swojego telefonu sterować, więc tym bardziej wtedy warto rozważyć takie działania. W taryfie G12 tak jest, że od 13 chyba do 15 jest 2 godziny w tej tańszej cenie. Tak samo jest w tych taryfach z dopiskiem W, czyli taryfa weekendowa. Tam troszeczkę inny jest rozkład cen, ale podobny.
O czym mówił doktor inżynier Robert Jędrychowski z Politechniki Lubelskiej. Warto to wszystko podpytać, czy dostawcę prądu, czy też współdzielni naszego administratora, jak takie taryfy można wykorzystywać.
Dom i ogród.
Teraz będę Państwa ostrzegała i zachęcała jednocześnie. Zachęcała do korzystania z informacji, do sprawdzania informacji na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego ze względu na bardzo ważne informacje, które powinniśmy sprawdzać moim zdaniem niemal codziennie. Chodzi o ostrzeżenia publiczne dotyczące żywności lub też wyrobów przemysłowych do kontaktu z żywnością, jak akcesoria takie używane w kuchni, łyżki, cedzaki czy pudełka do przechowywania. Na tej stronie gis.gov.pl wyszczególnione są te produkty, które zostały wycofane z obrotu z różnych powodów, ale zawsze dotyczą naszego bezpieczeństwa zdrowotnego. Na przykład wycofanie jednej partii ze względu na możliwość zanieczyszczenia produktu fragmentami szkła czy groźnymi bakteriami albo ze względu na wykrycie szkodliwych substancji. Ostatnia informacja dotyczy tutaj głównie naszego terenu, naszego regionu. To tym bardziej jest ważne, a dotyczy skażenia bakterią Salmonella, który stwierdzono w tatarze wołowym produkowanym przez zakłady mięsne Łuków. Wszelkie informacje Państwo tam znajdą. W tych ostrzeżeniach są podane dokładne dane, jakie zawarte są na etykietach, czyli nazwa producenta, numer konkretnej partii, jaki to dotyczy, data ważności. Możemy też znaleźć zdjęcie, co w znacznym stopniu pomoże nam stwierdzić, czy jesteśmy w posiadaniu takiego właśnie artykułu. I co ważne, dowiemy się też, jaki sklep, czy sieć sklepów, hipermarketów, czy inne podmioty zajmują się sprzedażą danego produktu, bo niekoniecznie dane firmy będą nam coś mówiły, to znaczy nazwa sklepu czy marketu nie musi się pokrywać z nazwą przedsiębiorstwa, do którego sieć sklepów czy market należą. Dlatego warto też to sprawdzać i eliminować z naszych zasobów właśnie takie wycofane partie, czy też niekiedy wszystkie produkty, a też kupujemy często na zapas, więc też nie zawsze te komunikaty do nas docierają. Warto zaglądać na platformę gov.pl PL w zakładce GIS, czyli Główny Inspektor Sanitarny, ostrzeżenia publiczne znajdziemy, albo wystarczy słuchać Polskiego Radia Lublin, gdzie równie podajemy Państwu takie informacje, czy to w poszczególnych programach, czy też w wiadomościach, no i na stronie naszej radio.lublin.pl.